Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki.
Cieszę się, że znów mogę się tutaj z Państwem spotkać. Dziękuję za wszystkie reakcje na moje poprzednie odcinki, zarówno te pozytywne, jak i te krytyczne. Nie ukrywam, że formuła podcastowa to wciąż dla mnie nowość. A ja oraz cała ekipa, której jestem wdzięczny za spinanie całej strony technicznej, zrobimy wszystko, żeby materiały były jak najlepszej jakości. W tym odcinku opowiem trochę o awarii Facebooka, o tym, co ciekawego planujemy w najbliższy weekend i dlaczego nie mogę się doczekać, aż pójdę na nowego Jamesa Bonda. W poniedziałek doszło do chyba największej w historii awarii Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. Złośliwi żartowali, że po takim wydarzeniu państwo musi stanąć. Oczywiście nic takiego nie mogło się wydarzyć, bo Polska to nadal suwerenny kraj, a nie jedna z kolonii Marka Zuckerberga. Żarty żartami, ale przecież wszyscy mamy świadomość, że media społecznościowe odmieniły nasze życie. Marshall McLuhan ukuł słynne hasło "The medium is the message". Mówił w ten sposób, że media nie tylko zmieniają sposób, w jaki się porozumiewamy, ale też zmieniają nasz sposób odbierania świata. Wreszcie nasz sposób życia po prostu. Facebook czy Instagram stały się częścią naszego życia, a ich awaria uświadomiła nam, że im więcej zainwestowaliśmy w naszą wirtualną tożsamość, tym więcej możemy stracić, jeśli nagle system padnie. Znowu musimy zadać sobie pytania o to, czy te nasze internetowe tożsamości są bezpieczne i do kogo tak naprawdę one należą. Do nas samych, czy raczej do korporacji, które dostarczają nam usług takich jak media społecznościowe. Niektórzy naukowcy mówią, że żyjemy już dziś w czasach kapitalizmu inwigilacji, trochę takiej pasożytniczej formie kapitalizmu, która niewiele wytwarza nowego, ale za to zyski czerpie z tego wkładu, który sami dajemy do mediów społecznościowych. Ba, niektórzy mówią, że Mark Zuckerberg stanowi dziś największe zagrożenie dla demokracji. Oczywiście sam Mark Zuckerberg jest pewnie miłym facetem, ale mechanizm działania mediów społecznościowych, który on kiedyś zapoczątkował, sprawia, że my stajemy się po trosze marionetkami w rękach molochów korporacyjnych. Pojedynczy użytkownik bywa bezbronny wobec potęgi korporacji. Pamiętacie Państwo, jak Twitter zablokował Donalda Trumpa? Niedawno na YouTubie zablokowano z kolei bardzo popularny kanał sportowy. Duzi gracze potrafią się jakoś bronić, ale co z małymi? I po co o tym wszystkim opowiadam? Bo nieraz zdarzyło mi się rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy mówili wprost: prawdziwa polityka rozgrywa się dziś na Twitterze i Facebooku. I mają sporo racji. I widzą to lepiej niż część politycznego establishmentu, również w Europie zresztą. Ale w kontekście awarii Facebooka chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną dla mnie jako polityka, ale też jako ojca. Chodzi mi o wpływ mediów społecznościowych na dzieci i na młodzież. Nie chcę tu uprawiać taniego dydaktyzmu, ale pamiętam takie badania sprzed kilku lat, w których Natalia Hatalska, badaczka nowych technologii, pokazywała, że co trzeci użytkownik Instagrama miewa obniżoną samoocenę w wyniku przeglądania zdjęć na tym portalu. To chyba dotyczyło osób w wieku akademickim, ale nie jestem pewien. Trudno sobie wyobrazić, jaki to może mieć wpływ na młodsze osoby. Niestety te wszystkie spostrzeżenia znajdują swoje potwierdzenie w serii artykułów z Wall Street Journal i zeznaniach Frances Haugen, byłej pracowniczki Facebooka. Okazało się, że Facebook posiadał ekspertyzy na temat negatywnego wpływu Instagrama na zdrowie psychiczne młodzieży, ale nic z tym nie robił. Można cynicznie powiedzieć, że to nic nowego. Pamiętamy przecież, że koncerny tytoniowe przez dekady ukrywały rakotwórczy wpływ papierosów. Ale moim zdaniem znajdujemy się teraz w przełomowym momencie, w którym musimy podjąć próbę ucywilizowania cyfrowych usług, ponieważ internet, czy nam się to podoba, czy nie, stał się miejscem naszych wirtualnych spotkań i każdy powinien czuć się tam bezpiecznie. Dobrze widać, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami naszych czasów. Niestety, ale często jest tak, że w Unii Europejskiej zamiast polityki na serio prowadzi się politykę tematów zastępczych. mierzymy się z konsekwencjami największego kryzysu po II wojnie światowej. Globalny porządek chwieje się w posadach po ciosie, jaki Zachodowi zadali talibowie. Globalne korporacje stają się coraz silniejsze, niekiedy nawet silniejsze niż państwa, i każą nam poważnie pytać o to, kto rządzi światem. To wszystko trudne wyzwania, ale musimy stanąć im naprzeciw. Ale przecież wygodniej jest wchodzić w bezproduktywne i bezzasadne przepychanki polityczne. Dla Europy Zachodniej, Polska, ale też inne kraje dawnego bloku wschodniego przez lata były takim wygodnym chłopcem do bicia. Polska nie znalazła się w Europie jednak jako przypadkowy gość na imieninach u cioci. Nie jesteśmy tutaj od wczoraj. Mamy prawo czuć się w Europie jak u siebie, bo jesteśmy u siebie. I mamy w związku z tym prawo domagać się szacunku dla własnych tradycji, kulturalnych, prawnych czy państwowych. Weźmy chociażby sprawę transformacji energetycznej. Czyste środowisko albo czyste powietrze, rozwój nowych technologii, koniec z uzależnianiem od importu ropy czy gazu ze wschodu albo od krajów arabskich. Wszyscy przecież tego chcemy. Ale stary Zachód mówi nam, że musimy przejść ten proces szybciej, dokładnie w takim samym tempie jak oni. Wiecie, co mam ochotę wtedy powiedzieć? Tylko jedno. Okej, boomers. Polska przecież startuje z zupełnie innego pułapu. My mamy za sobą pół wieku komuny. Pół wieku, kiedy Zachód rozwijał się na zupełnie innych warunkach. Jacques Delors, były szef Komisji Europejskiej, mówił, że Europa jest jak rower. Musi posuwać się do przodu. Jeśli się zatrzyma, wywróci się. Niezła formuła, ale wymaga drobnej korekty. My nie bierzemy udziału w Tour de France ani żadnym innym wyścigu kolarskim. W profesjonalnych wyścigach kolarskich jest dziś tak, że cała drużyna pracuje na lidera. Pomocnicy nawet nie muszą dojechać do mety, byle tylko wyprowadzili lidera na czoło. Ale nam chyba zależy na czymś innym. Chodzi o to, żeby po drodze nie zgubić nikogo w peletonie. Żeby ostateczny wynik był sumą działań każdego z nas. Europa jako całość musi grać do jednej bramki. Inaczej nie będzie prawdziwą wspólnotą. Ale Europa Zachodnia powinna się nauczyć szacunku dla tych państw Europy Centralnej, które miały mniej szczęścia po II wojnie światowej i nie ze swojej winy zostały pozostawione po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Zresztą okazji, żeby grać do jednej bramki, wcale nie brakuje. Przykład? Działania hybrydowe po stronie reżimu Łukaszenki i próba wywołania kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Unii. To wszystko wymaga zdecydowanej reakcji całej wspólnoty. My z naszej strony podjęliśmy decyzję o wysłaniu kolejnej pomocy humanitarnej na Białoruś. Wystosowaliśmy notę do władz białoruskich, w której wyrażamy gotowość wysłania takiego konwoju. Bo tych ludzi przecież nie można zostawić samych sobie. Ale tu trzeba międzynarodowej presji. I do tego właśnie kilka dni temu przekonywałem szefów rządów oraz przewodniczącą Ursulę von der Leyen i przewodniczącego Charlesa Michela w czasie nieformalnego szczytu Rady Europejskiej.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
Trochę się w poprzednim temacie rozgadałem. Przepraszam, ale te rzeczy jakoś szczególnie leżą mi na sercu. Chciałbym jednak krótko poruszyć jeszcze jeden temat. Zależy mi, bo zbliża się ważny weekend dla wsi i rolnictwa. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem trochę o książce Marka Szymaniaka, w której pisał o dramatycznym losie małych i średnich miast, w który to los wepchnęła je tak zwana transformacja lat 90. Sądzę, że jakiś osobny wątek w historii Polski ostatnich kilku dekad powinien zostać poświęcony polskiej wsi. Jednym z wielu szkodliwych mitów zrodzonych przez III RP był podział na rozwijające się miasto i zwijającą się wieś. Jasne, że życie w dużym mieście różni się od życia w wiejskiej gminie, a praca na roli różni się od pracy w korporacji. Ale to nie oznacza, że mieszkańcy wsi nie powinni mieć dostępu do rozwiniętych usług publicznych, do dobrych dróg, do porządnej edukacji, do nowoczesnego szpitala. Bo czy z faktu, że ja sam urodziłem się we Wrocławiu, wynika to, że zasługiwałem na coś więcej niż mieszkańcy, nie wiem, Zajączkowa albo Urazu? Nie. Praca na wsi musi się opłacać, a życie na wsi musi być na europejskim poziomie. Dlatego już w tę sobotę będziemy mieli dla polskiej wsi naprawdę dobre wiadomości. Bazując na Polskim Ładzie, przedstawimy kompleksowy program dla polskiej wsi i dla polskiego rolnictwa. Ile razy słyszałem podczas objazdów po Polsce: zróbcie coś z tymi dopłatami. Albo pytania, czy ja, polski rolnik, jestem gorszy niż rolnik francuski albo niemiecki? Szanowni rolnicy, mamy dla was gotową propozycję. Zero pięknych słów, a maksimum konkretnych rozwiązań. Teraz powiem tylko tyle. Oferta w moim poczuciu jest naprawdę ambitna. Nasz program gonienia standardów europejskich adresujemy do wszystkich grup, również do rolników i mieszkańców polskiej wsi. A rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem dotrzymanego słowa. I tak pozostanie. Śledźcie już jutro nasze kanały w internecie. Nie będziecie żałowali. Obiecałem, że na koniec będzie słowo o Jamesie Bondzie, który niedawno wszedł do polskich kin. Przyznam, jeszcze nie widziałem, ale czekam na moment, kiedy będę mógł to nadrobić. Nawet nie będę ukrywał, że jestem fanem tej serii, w której Bonda gra Daniel Craig. Filmy z Craigiem pokazują, że Bond to znów człowiek z krwi i kości. A już kilkanaście lat temu mówiło się, że nie ma po co kręcić nowych filmów o Bondzie, bo przecież on walczył z zagrożeniami, których już dzisiaj nie ma. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, ale Bond żyje nadal, bo nadal żywe są te zagrożenia, o których przez jakiś czas świat zachodni zapomniał. Wiem, że Daniel Craig żegna się z rolą Bonda i już są plotki, że cała seria powinna się skończyć. A ja myślę, że dla Bonda nie zabraknie nowych tematów. Znajomy zdradził mi, że w jednej scenie nowego filmu James Bond mówi ironicznie, że trochę zapomniał rosyjskiego. Cóż, nawet twórcy No Time to Die zauważają zatem, pozwólcie Państwo na taką troszeczkę poszerzoną interpretację tej scenki, o której usłyszałem, a więc zauważają to, co my widzimy bardzo wyraźnie, a mianowicie to, że o rosyjskim zagrożeniu nie wolno zapominać. Przekonuję o tym naszych partnerów z Unii Europejskiej, a zwłaszcza kolegów z Niemiec i z Francji za każdym razem, kiedy się spotykamy. Nie chcą do końca uwierzyć, ale może uwierzą Jamesowi Bondowi. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że tu jesteście. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o awarii Facebooka i w ogóle o roli gigantów technologicznych w naszym życiu. I nie zapomnijcie jutro sprawdzić, co takiego przygotowaliśmy dla rolników i mieszkańców wsi. Słyszymy się już za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.